Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Miło nam jest być razem z Wami po raz pierwszy. Chociaż zaproszenie dotarło do mnie po raz pierwszy, nie wiem, chyba ze 2 lata temu z Karolem rozmawialiśmy i mówi, musisz, Michał, kiedyś do nas przyjechać. Ja mówię, bardzo chętnie, bo chciałbym zobaczyć, co tu się dzieje. No i 2 lata, wiecie, zwlekania, wymówek i tego typu rzeczy. Aż chyba Karol się zdenerwował, wkurzył się na mnie, bo jak udało mi jemu się mnie złapać, to postanowił wyjechać. I powiem szczerze, że to nie było zaproszenie typu, Michał, wiesz co, wyjeżdżam i chciałbym, żebyś przyjechał i w jakiś sposób mi pomógł, ale bardziej, Michał, możesz przyjechać? Ja mówię, tak, chętnie i nie wiem, za 2-3 tygodnie przed mówi, ale wiesz co, mam jeszcze jedną kwestię, nie będzie mnie. A mówię, o ty. Ale wiecie, z Karolem znamy się od bardzo dawna, jako nastolatkowie już coś tam działaliśmy razem w służbie młodzieżowej, bo mieszkaliśmy w 2 sąsiednich miastach, więc znamy się trochę jak łyse konie. I bardzo go szanuję i bardzo go lubię. Jak tylko jest okazja, to po prostu widzimy się, żeby pogadać o życiu przede wszystkim. Zdrowa rodzina, mega temat. Zastanawiałem się, czy tak do końca jesteśmy właściwymi ludźmi, żeby tutaj stanąć przed wami, bo na 100% to na pewno daleko nam do zdrowej rodziny. Aczkolwiek powiem szczerze, że no jakoś sobie radzimy. Mamy 3 dzieci. Przeszliśmy już prawie wszystkie fazy, bo najstarsza Zosia ma 20 lat, Filip 18. Mamy Dominikę, 12-latkę, która ciągle sprawia, że czujemy się młodo. No ale wiecie, przerobiliśmy maluchy, pieluchy i potem nastoletni okres, a teraz tak naprawdę uczymy się, co to znaczy wypuszczać dorosłe swoje już dzieci z gniazda. I jak te relacje między nami, szanujące relacje rodzicielsko-dziecięce, powinny wyglądać na tym etapie. Więc ciągle uczymy się, więc mam wrażenie, że jesteśmy w tym razem. Tutaj widzę wiele pokoleń, bardzo miło. Tych, którzy może już nie tylko swoje dzieci odchowali, ale i może i wnuki. Ale widzę też dużo młodych ludzi, którzy przed którymi chyba już za chwilę to, o czym będziemy mówili, będzie bardzo aktualne, więc cieszę się. Na tym początku swojej drogi będziecie mogli coś dla siebie wziąć z dnia dzisiejszego. Zdrowa rodzina, okej, może nie do końca w naszym wypadku, moglibyście się przyczepić wielu rzeczy, ja się sam przyczepiam siebie wielu rzeczy, ale powiem, że jestem całkiem dobrym, odpowiedzialnym, kochającym i fajnym tatą. Generalnie tak, chyba że przychodzi czas na naukę matematyki z moimi dziećmi. Kto z was przerabiał ze swoim dzieckiem albo ze swoim rodzicem naukę, powiedzmy, matematyki, ręka w górę? Trzymajcie w górze i dla kogo to się nie skończyło dobrze? Okej. Ja bardzo wysoko wznoszę moją rękę. Przywożę wam raport z mojego życia rodzinnego, domowego, bardzo świeżutki, zeszły tydzień. Najmłodsza, Dominika, 5 lat spędziła w edukacji domowej, teraz poszła do w miarę systemowej szkoły. No i okazuje się, że ma duże zaległości. Nie wiem, jak to się stało. No i trzeba ponadrabiać w tym matematykę. Inne przedmioty jakoś ogarnię, może w innych Sylwia pomoże, ale od matematyki jestem ja. W naszym domu powinienem być ja. No i ale niestety, powiem szczerze, że ten tydzień był bardzo trudny. Chyba poniedziałkowe nasze podejście. Usiedliśmy razem z Dominiką, żeby tam nadrobić ułamki zwykłe, dziesiętne. Więc coś, co jeszcze pamiętam. No i skończyło się fatalnie. Czyli ja wkurzony, a ona w płaczu. Pojechałem na święte spotkanie rady naszego kościoła, żeby trochę odreagować. Jak przyjechałem, Dominika już spała. Co się nie zdarzy, około 9 godziny. Ona zazwyczaj taki nocny marek, bardziej chodzi, musimy ją gonić do snu o 23. A ona już w pokoju śpi. Pytam, Sylwia, o co chodzi? Ona mówi, no, chyba nie chciała się już z tobą widzieć dzisiaj. Mamo, ja mam jechać do Wrocławia i mówić o zdrowiu rodzinie, jak taka patologia w moim wydaniu. Więc powiem wam szczerze, może trochę przez was, bo musiałem się postawić do pionu, ale bardziej, o wiele bardziej z miłości do mojej córki, mówię, coś muszę z tym zrobić. No i było podejście numer 2, bodajże czwartek, Mówię, Dominika, musimy coś tam poodrabiać, jakieś lekcje ponadrabiać zaległości. Ona, widzę, że proszę tylko nie to. Ja mówię, wiesz co, ale wprowadzam jedną podstawową zasadę. Ona, jaką? Mówię, w każdej chwili, jeżeli tylko poczujesz się pod presją, zagrożona emocjonalnie, wewnętrznie z siebie albo przez swojego tatę, możesz pokazać time out i kończymy. Ona, w każdym momencie? W każdym momencie. Ja mówię, no dobrze. Nie, nie pokazała od razu. Usiedliśmy do zadania. Na spokojnie ja je dla niej sercowo jakieś jedno rozwiązałem. Potem ona, pomogłem jej. Ja mówię, na ten koniec. A ona, niemożliwe. I tak to się skończy. Więc jakieś małe postępy są w kierunku zdrowia rodziny. Ale jeszcze długa droga przed nami. Powiem szczerze, że ta sytuacja pokazała mi jasno, że pracując nad matematyką z moją córką, tak naprawdę ani nie szanowałem siebie w tej sytuacji, ani nie szanowałem jej. Stąd chcę dzisiaj z wami rozmawiać o szanującym rodzicielstwie. I celowo nie wrzuciłem tam szanującego się rodzicielstwa, albo szanującego dzieci rodzicielstwa, ale szanującego, nazwałem je szanujące rodzicielstwo, bo śmiem twierdzić, że ten szacunek musi, powinien działać w każdym z kierunków, wobec każdej z tych relacji. Powiem szczerze, że w tej pracy nad matematyką z moją córką jedyną osobą, która wykazała się szacunkiem, to była ona, Dominika, wobec mnie i jej rodzica. Jedynym wyzwaniem dla mnie było to, że zrobiła to najprawdopodobniej ze strachu albo poczucia gorszości, bo nie umieszkałem jej powiedzieć, jak tego jeszcze możesz nie umieć w szóstej klasie podstawówki. Więc ona tak, szanowała mnie. Nie pyskowała, nie krzyczała, nie próbowała niczego innego, ale na pewno ja nie byłem tą osobą, która szanowała ani ją, ani siebie samego. Dlatego musiały pojawić się te zmiany w moim podejściu do nauki matematyki. I wiecie, jesteśmy w liście do Efezjan, który podpowiada nam bardzo istotne rzeczy w kontekście szacunku rodzicielskiego. To jest 6 rozdział listu do Efezjan, 1-4 jego wersety. Czytamy tutaj tak. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swojego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Czytając ten tekst, myślę, że od razu widzicie, jak duży temat tego tekstu to jest szacunek wobec rodziców, ale również może odnajdziecie tutaj pewne te elementy, które wam zarysowałem z tej mojej pracy z Dominiką. Pobudzanie do gniewu, wyraźne reguły, szacunek. To są rzeczy, które apostoł Paweł w tylko 4 wersetach całego, byśmy powiedzieli, bogatego listu postanawia zaadresować do rodziny, do relacji rodzicielskich z ich dziećmi. Więc jeżeli tylko 4, można byłoby mieć wrażenie, o, może nic to takiego istotnego, a może z drugiej strony powinniśmy powiedzieć, jeżeli tylko 4, to tam jest coś bardzo ważnego, istotnego, skompresowanego dla nas, żebyśmy się z tego nauczyli. Ale wiecie co, może zanim wskoczymy tak głębiej w ten wątek, bardzo ważna i ciekawa kwestia. Mamy tutaj, że pojawia się, apostoł Paweł cytuje przykazanie, starotestamentowe z Księgi Wyjścia, powtórzone w powtórzonego prawa, na temat szacunku wobec swoich rodziców. I dodaje, tak jak bodajże powtórzonego prawa to mówi, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą. Szanuj swojego ojca i matkę, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Pierwsze przykazanie z obietnicą? I to taka obietnica. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję, możliwość, żeby się zastanowić, jaka jest tutaj przyczynowo-skutkowa zależność pomiędzy posłuszeństwem czy szacunkiem wobec rodziców, a tym, co Pan Bóg tutaj obiecuje, czyli długie życie i dobre życie. czy jest jakiś związek? Przez wiele lat ja myślałem, że to jest tylko, wiecie, taki duchowy aspekt docenienia i wynagrodzenia naszych postaw przez Pana Boga. Jeżeli dostrzegam w małym dziecku czy nastolatku to, że mimo wszystko, mimo tego, że tata jest takim nauczycielem matematyki, szanuje go, to ja to widzę jako Pan Bóg, doceniam i postanawiam mu to wynagrodzić. I powiem szczerze, że ciągle jestem przekonany do racji takiego spojrzenia na to przykazanie, na tę obietnicę. Tak, Pan Bóg w duchowy sposób chce nas błogosławić. Między innymi chce w taki sposób wynagradzać duchowo nasze posłuszeństwo, czy posłuszeństwo dzieci. Ale czy tylko? Kiedyś natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, który opowiadał o pewnym badaniu przeprowadzonym na Akademii Medycznej Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych. Tam dwóch lekarzy, Thomas i Dłaziński, polsko brzmiące nazwisko, przeprowadzili badania na 1377 absolwentach tej szkoły w poszukiwaniu przyczyn powstania pięciu ważnych chorób. Zadali sobie pytanie, czy na podstawie obserwacji dziecka możemy przewidzieć jego późniejsze problemy zdrowotne, takie jak choroby psychiczne, nadciśnienie, choroby serca, rak złośliwy, czy też choroby psychiczne, które kończą się samobójstwem. Czyli można byłoby powiedzieć podstawowych chorób, które wpływają bezpośrednio na jakość i długość życia, prawda? Zadali sobie pytanie, czy obserwując dziecko możemy określić prawdopodobieństwo tego typu zachorowań w ich życiu późniejszym. I wyobraźcie sobie, że prowadzili te badania przez 30 lat i odkryli jeden wspólny czynnik. I wiecie, to nie była dieta, chociaż wiemy, że jest ważna. Czynnikiem wpływającym było bliskość relacji z rodzicami, szczególnie z ojcem. Zadasz pytanie, jak to możliwe? W jaki sposób może być to powiązane? Odpowiedzią, jaką odkryli, była kwestia stresu. Szczególnie czynnikiem wpływającym na te pięć chorób jest właśnie stres. Te 30 lat badań udowodniły, że dziecko dorastające w rodzinie przepełnionej miłością, w bliskiej więzi z rodzicami, szczególnie z ojcem, pozwoli mu w znacznym stopniu dobrze, skutecznie radzić sobie ze stresem. Posłuchajcie jeszcze raz tego przykazania i starajcie się zobaczyć, jaki tutaj jest związek. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swojego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Silny związek pomiędzy relacją, tym, co się udaje dziecku wypracować z rodzicem, a może bardziej rodzicowi z dzieckiem, w ich relacjach, jakie to ma przełożenie na długość i jakość życia. Ale powiesz, ale czy przypadkiem to nie jest przykazanie dla dzieci? To brzmi wprost. Apostoł Paweł kieruje tą kwestię do dzieci. Przecież to oczywiste. I tak, to jest prawda, to jest przykazanie dla dzieci. W końcu Bóg bezpośrednio, apostoł Paweł, zwraca się do nich bezpośrednio. Ale pomyślmy o tym chwilę dłużej. Czy dla 2-3-4-latka kwestia szacunku, albo nie mówiąc już o czasie, abyś długo żył na ziemi, nie brzmi abstrakcyjnie? Bo co taki 2-3-4-latek wie na temat szacunku, czym szacunek jest? Może nawet nie rozumie znaczenia tego słowa. Nie mówiąc już o tym, że dla niego jeden dzień wydaje się naprawdę jak 1000 lat. Ostatnio naszą Dominikę, 12-latkę, wywieźliśmy z Polski na pół roku. Razem z nami oczywiście, żeby nie było. Taka była słaba z matematyki, że nie, żartuję. Na pół roku i ona powiedziała, że całe życie jej zmarnowaliśmy. Że po prostu to jest jedna wielka trauma dla niej, jak mogliśmy jej to zrobić. A ja mówię, Dominika, to jest tylko pół roku. Nie, tato. To jest pół roku. Więc wiecie, dla 12-latki już taka wizja, kwestia długości, jakości życia, to są rzeczy naprawdę brzmiące bardzo abstrakcyjnie na ich wiek. Skąd mają się nauczyć, czym jest szacunek, jak szanować swojego rodzica? oczywiście nie robią tego na podstawie wykładu, kazania, ale robią to na podstawie obserwacji i naśladowania. Dzieci uczą się szanować na podstawie obserwacji i naśladowania. A gdzie mają obserwować ten szacunek? Czym on jest? Komu i w jaki sposób on się należy? Wow, czujecie, chyba że wchodzimy w grząski grunt tutaj. Grząski grunt, bo tak naprawdę dzieci uczą się go przede wszystkim od nas, rodziców. Uczą się, obserwując nas, w jaki sposób my ten szacunek okazujemy. I uwaga, ta niewygodna lista teraz. W jaki sposób okazujemy ten szacunek sobie nawzajem, jako współmałżonkowie, czyli ich rodzicom. Moje dzieci wiedzą, czym jest szacunek, bo patrzą na mnie, jak ja szanuję ich mamę i jak ich mama szanuje ich tatę. Jeżeli moje nastawienie i szacunek wobec Sylwii jest wątpliwy, no to najlepsze kazanie tego nie wyprostuje. One patrzą i mówią, okej, tym jest szacunek, tak się odzywamy do mamy, na to sobie mogę pozwolić. Ale nie tylko w jaki sposób szanujemy siebie nawzajem jako współmałżonkowie, ale również jak szanujemy naszych rodziców. Bo my jesteśmy tym wzorem, przykładem dla nich, prawda? To ja chcę, żeby mój syn szanował mnie, powinno wypływać z tego, jak ja szanuję mojego tatę. I wiecie, to jest kwestia, którą dzieci uczą się, bym powiedział, podskórnie. Poprzez małe, takie intuicyjne sytuacje. One nawet podświadomie, albo przede wszystkim podświadomie łapią pewne zachowania, które my reprezentujemy się z sobą wobec naszych rodziców. Czyli kiedy jesteśmy z naszymi rodzicami, co one we mnie widzą, jak o nich mówimy, jaki jest nasz język ciała w ich obecności, to wszystko komunikuje naszym dzieciom, czym jest szacunek. Więc mógłbym wymóc na moich dzieciach. Powinieneś mnie szanować. Dominika, powinnaś mnie szanować. Ale o wiele głośniej niż moje słowa krzyczą moje czyny. Ale nie tylko. Jak szanujemy siebie nawzajem, jako małżonkowie, jak naszych rodziców, ale jak szanujemy inne autorytety. Bo to jest kwestia szacunku wobec autorytetów. Dzieci mają szanować swoich rodziców. Pierwsze przykazanie z obietnicą jest szacunkiem wobec autorytetu, podstawowego, głównego autorytetu w ich życiu. Ale my mamy więcej autorytetów w naszym życiu. Więc obserwują, patrzą, słuchają, zerkają kątem oka, patrzą, no jak szanujemy naszych przełożonych w pracy, jak szanujemy naszych liderów w kościele, jak wypowiadamy się o ich nauczycielach. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie to ma silne przełożenie na to, jaką postawę szacunku kształtujemy w naszych dzieciach. A na koniec, chyba najważniejsze. Nasze dzieci nieustannie obserwują nas i uczą się szacunku z tego, jak my szanujemy samych siebie. Dlaczego to takie ważne? No bo jak możesz oczekiwać szacunku wobec siebie, jak ty sam siebie nie szanujesz? I to jest, wiecie, bardzo cienka linia. Ale to, jak się prowadzisz, co robisz ze swoimi emocjami, jak zarządzasz stresem, daje najgłośniejszy komunikat o tym, jak można ciebie szanować. Moja poniedziałkowa lekcja z Dominiką matematyki nie była dobrym przykładem tego, jak ja siebie traktuję i szanuję. Bo ani nie szanowałem swoich emocji, ani nie wiedziałem, co zrobić z moim stresem. Pojawił się we mnie po prostu gniew zamiast szacunku. I wiecie, wszystkie te formy relacji i szacunek są ważne we wczesnych etapach formowania się życia dziecka. A w życiu nastolatka stają się już bardzo kluczowe. I w życiu nastolatka są tak kluczowe, bo jest to okres, który nazywamy okresem buntu, a tak naprawdę jest momentem w ich życiu, w których zaczynają abstrakcyjnie myśleć, łączyć kropki, dekonstruować, kwestionować wszystko, co wydaje im się sprzeczne. A wiecie, jako nastolatkowie jeszcze nie mają tej umiejętności, wiedzy, narzędzi, aby to właściwie wszystko ocenić, ale już próbują to robić, bo to jest ważny etap ich rozwoju. I wiecie, jeżeli tylko coś pojawia się pomiędzy naszymi słowami a czynami sprzecznego, postanawiają to głośno lub wewnętrznie wypunktować. A to, że to ma bezpośredni związek z szacunkiem, to chyba nie muszę was przekonywać. Dlatego też Paweł niemalże na jednym oddechu dodaje: natomiast wy ojcowie, tak, dzieci, to jest to, czym powinny one się wykazywać, szacunkiem wobec rodziców, bo to się naprawdę opłaca. Natomiast wy ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu, wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Bo czy właśnie to nie doprowadza naszych dzieci do gniewu, czy też do braku szacunku, jak sytuacje, w których nie ma żadnych reguł, albo są jakieś niesprawiedliwe reguły? Paweł mówi o tym, że mamy wychowywać je według wyraźnych reguł i wskazań Pana, więc muszą być jakieś parametry, muszą być jakieś granice, jakieś zasady. A jeżeli jest brak reguł albo niesprawiedliwe reguły, nieprzestrzegane reguły, bo mama powiedziała tak, a tata co innego, albo mama się wygrażała, a potem okazało się, że tak wyszło na moje. Albo jakieś bezsensowne wymagania, które nie mają związku, których dzieciaki nie są w stanie w żaden sposób zrozumieć, dlaczego taka reguła, bo tak powiedziałem, okazuje się, że nie wystarcza. Albo niewyjaśnione wymagania, oczekiwania, które dzieciaki nie są w stanie się domyśleć. A w końcu może to być po prostu brak bycia konsekwentnym albo brak konsekwencji. To wszystko to brak reguł. Paweł mówi, nie tylko mają być reguły, ale mają być wyraźne. Wyraźne reguły i wskazania Pana. Czyli dzieciaki muszą być wprowadzone w te zasady, według których żyjemy. Jeżeli nie, to kończy się to frustracją i gniewem. W ten sposób doprowadzamy nasze dzieci do gniewu. Nie tylko ze względu na brak szacunku wobec siebie samych, złego przykładu, ale po prostu braku wyraźnych reguł. Okej, powiesz, no dobrze, super wiedza, ale ty nie znasz mojego dziecka. No nie znam. Wy nie znacie moich. Ja to wszystko wiem, ale jak usiądę z nim do matematyki, jak wejdę i zobaczę ten tak zwany porządek, posprzątany pokój, albo jak usłyszę, jak siebie traktują nawzajem jako rodzeństwo, to nie wytrzymuję i kończy mi się cierpliwość. I muszę zareagować po swojemu. Byliście tam? W takich miejscach? Śmiem twierdzić, że jako rodzice byliście, a jako dzieciaki też byliście w takich sytuacjach. A może bywacie tam częściej niż byście chcieli? Może dzisiejszy poranek taki był z waszymi dziećmi? Dla nas nie, bo nasze dzieci zostawiliśmy 300 kilometrów od nas, więc mieliśmy fajny, przyjemny poranek. Ale wiem, jak mogą poranki wyglądać w domu z trójką nastolatków. I wiecie, tak, to jest wiedza, którą Pan Bóg niejako bezpośrednio przed nami wykłada i mówi: słuchajcie, korzystajcie. To jest droga do szczęśliwego życia dla was samych jako dorosłych, ale też dla życia waszych dzieciaków. Tylko jak to wprowadzić w życie w sytuacjach właśnie trudnych, konfliktowych? I wiecie, kiedyś jako Stowarzyszenie Fala zorganizowaliśmy bardzo mega konferencję, doskonałą konferencję. Miała ona tytuł Miłość i Logika. Zaprosiliśmy autora książki o tym samym tytule, która jest wydana na rynku polskim. Foster Klein przyjechał do nas, emerytowany psychiatra dziecięcy, chrześcijanin, który naprawdę wiele zjadł zębów na wychowaniu swoich dzieci, ale też pomocy innym. I dzielił się z nami praktyką zastosowania tego, co to znaczy szanować siebie, dzieci, rodziców, ale też jak nie doprowadzać siebie do gniewu i swoich dzieci do gniewu. I co powiedzielibyście, jak dałbym wam garść takich dobrych rad, technik, które powstrzymałyby wymuszanie, kłótnie, pyskowanie, manipulacje, która dzieje się często i gęsto w naszych domach. Czyli wszystkie te trudne, konfliktowe sytuacje, w których tak trudno, a wręcz sam po sobie wiem, wręcz często niemożliwe, aby nie pobudzić naszych dzieci do gniewu. Ani nas, ale szanować. Czy jest to coś, co może się okazać wam pomocne? Tak? Ktoś chciałby usłyszeć parę takich rad? Super, dzięki. Po pierwsze, to nie są naturalne umiejętności. Z natury będziesz postępował tak, jak postępujesz. Najprawdopodobniej dlatego, że tego się tak nauczyłeś, bo twoja mama tak na ciebie działała, albo tata. Bym miał wam powiedzieć, jak moje lekcje z moją mamą wyglądały, to ja jestem aniołkiem. Mam nadzieję, mamusiu, że nie będziesz tego słuchała. Pół biedy, wiecie, wtedy jeszcze nie było korektorów, nie? Jak trzeba było coś poprawić w zeszycie, to musiałem wziąć żyletkę. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest żyletka, nie będę wnikał, możecie wygooglować, ale tą żyletką tak trzeba było fajnie wyskrobać, żeby nie zrobić dziury na wylot w kartce i wprowadzić poprawkę. To jeszcze było nic, że musiałem to robić. Najgorzej, jak mama wpadała już w taką furię, może leciały kartki, nie? A jak leciały kartki, to znaczyło, że Michał siedzi kolejne 2 godziny i przypisuje wszystko od nowa. Więc to nie są naturalne rzeczy. Z natury jestem taki. Z natury grzeszny i tego, co się naoglądałem i przejąłem w życiu. Dlatego musimy się ich nauczyć. To są umiejętności trochę jak z nauką nowego języka. Żeby uczyć się nowego języka, musisz poświęcić temu dużo czasu, energii. Na początku będzie brzmiało śmiesznie i kwadratowo, ale jak poświęcisz tą energię i czas, to jest szansa, że się go nauczysz. Więc po pierwsze, w takich sytuacjach zasadą jest, aby wyłączyć swój mózg. Wyłącz swój mózg, aby ograniczyć wypowiadane słowa do minimum. Bo jeżeli nie, to wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie, oczywiście. Ale przede wszystkim dlatego, że wejdziesz na takie tony i na takie obszary abstrakcji, że twoje dziecko nie tylko tego nie usłyszy, ale się zacznie na to uodparniać. Więc wyłączamy albo ograniczamy nasz mózg, aby ograniczyć wypowiadane słowa, ale także, aby nie skorzystać ze swoich wyuczonych nawyków i rozwiązań. Żeby nie pójść znowu w tą utartą ścieżkę, w której zawsze lądujesz. Dlaczego? Wszystko dlatego, aby tą sytuację, daną sytuację złagodnieć. A dzieciaki zrobią prawie wszystko, aby wyciągnąć jakieś emocje z nas. To dlatego, że one są pobudzone emocjonalnie i potrzebują do tego rozmówcę albo przeciwnika. Dlatego musimy w takich sytuacjach jako rodzice okazać się być nudnymi, kompletnie nudnymi emocjonalnie. Jak to na przykład wówczas brzmi? To nie fair. On zaczął. Ja też tak chcę. Tak, wiem. Można jeszcze nudniej. Wiem. Czy dziecko może coś z tym zrobić? Zastanówcie się. To tylko 2 słowa. Tak, wiem. Ale powiesz, czy to nie pobudzanie do gniewu? Taką odpowiedzią? Nie, może na chwilę zirytować twoje dziecko, ale twoim celem jest deeskalacja napięcia. Ale cała szkoła tak ma. Albo cała szkoła to ma. Jaka jest twoja tendencja? Powiem ci o mojej. Naprawdę? Cała szkoła? Może się przyjdziemy teraz do twojej szkoły i sprawdzimy, czy każdy w szkole to ma. A w ogóle to ja w twoim wieku to na piechotę chodziłem do szkoły. A wiesz, kiedy dostałem swój pierwszy smartfon. No i wiecie, argumenty się mogą mnożyć aż do tego ostatecznego, który ma ich pozostawić bez słów. Wiecie, jaki to jest argument? Ciekawe, czy ktoś był, wymyślił. Nie jesteś wszyscy. O, też jest dobre. A cóż, mądre. Nie, ostateczny argument to są dzieci w Afryce. Ha, Trudno przywołać, ile żartów w naszej rodzinie było już o biednych dzieciach w Afryce, Bogu winnych, ale przez to, że się tyle razy pojawiły w naszym domu, nie wiadomo skąd, to nie działa. I wiecie, można było... I ja się rozkręcam, nie wiem jak wy, ale mogą paść słowa. Ty niewdzięczniku, to ja z matką ręce sobie urabiamy i tak dalej. Całkiem spory arsenał, prawda? To jest pobudzanie siebie do gniewu przede wszystkim. A wiemy, że gniew będzie rodził gniew i tak naprawdę to będzie uczenie się gniewania naszych dzieci. To nieszanowanie siebie. Więc jak twoje dziecko ma ciebie szanować, skoro sam siebie nie szanujesz? Zamiast tego nasz wyłączony mózg odpowiada: wiem, tak wiem. Bez sarkazmu, bez żartu, bez emocji. Usuwamy wszystko, co może podgrzać tą sytuację. Bo to prawda. Tak wiesz. Nie kłamiesz. Wiesz. Przerobiłeś to na własnej skórze, widziałeś to u swoich rówieśników, jak byłeś mały. I w ogóle rozumiesz ten świat o wiele, wiele lepiej, bo nauczyłeś się najprawdopodobniej na swoich i cudzych błędach. Jak działają te przyczynowo-skutkowe konsekwencje takich sytuacji? Możesz powiedzieć: tak wiem, szczerze, z serca. Wszyscy tam będą. Tak wiem. Bo ty nigdy. Wiem. Bo ty zawsze. Nie prosiłem się, aby urodzić się w tej beznadziejnej rodzinie. Tak, wiem. Nie prosiłeś się. Ale to kosztuje tylko... Tak, wiem. Zdecydowaliście się na dzieci, aby zrobić z nich swoich niewolników. Tak, wiem. Jestem jedynym w liceum, który nie jedzie na tą wycieczkę, na której będzie seks, dopalacze i hektolitry wody, bo mam rodziców purytan z XIX wieku. Tak, wiem. Jeżeli macie nastolatków, to najprawdopodobniej też doświadczyliście wywracania oczami, tak? Takiego tak zwanego focha. Wywracanie oczami, czy to nas nie wkurza? A zamiast się tym wkurzać, może w jakiś sposób rozwiązać tą sytuację. Poeksperymentujcie z tym. Na przykład zapytajcie: czy widzisz swój mózg, jak tak robisz? Jak tak wywracasz tymi oczami? Ciągle szukasz swojego mózgu? Musi tam gdzieś być. Nie poddawaj się, szukaj dalej. Rozładowujemy napięcie i emocje zamiast eskalować. To bez sensu. Odpowiedź brzmi: tak wiem. Jak długo może to trwać? Wieczność. Szczególnie przynajmniej dla ciebie jako rodzica. Czy dzieciak pozwoli ci na to, żeby trwało to wieczność? Chyba nie. Chyba szybciej powie: ten dorosły osobnik jest sprytniejszy ode mnie. Jest na to szansa. Albo powie: chwileczkę. Umiejętność pierwsza, manipulacji, nie działa. Muszę przejść na poziom drugi. Jak on brzmi? Bo wy mnie nie kochacie. Gdybyś mnie kochał, to... Znacie to? Czy chcecie wiedzieć, jak brzmi odpowiedź na ten krok drugi, na to narzędzie drugie? Może tak wiem? Nie, to nie zadziała. Po pierwsze, przecież to nieprawda, bo je kochacie. A po drugie, brzmiałoby to zbyt sarkastycznie. I tutaj ważna kwestia. Nigdy, ale to nie nigdy nie używamy sarkazmu wobec naszych dzieci i kropka. To nie jest środek, narzędzie do tego, żeby ich uczyć rozwoju. Waszym drugim narzędziem w arsenale oprócz wiem jest wasz uśmiech. Nawet nie wiemy, jaką moc ma uśmiech rodzica wobec swojego dziecka. Ilekroć dziecko oskarża mnie o brak miłości, to przypomina mi się, aby się uśmiechnąć. Dlaczego stosujemy uśmiech na dzieci, które nas oskarżają? Aby ich steroryzować, tak naprawdę. O nie, dorosły się uśmiecha. To może być nie jego problem, a jeżeli to nie jego problem, to staje się on moim problemem. O nie, to są moje konsekwencje. Nie wiem, czy zauważacie, co tutaj się dzieje. My często jako rodzice bierzemy na swoje barki dużo więcej niż powinniśmy. Czujemy się tak odpowiedzialni za to, że nasze dziecko twierdzi, że my go nie kochamy, że postanawiamy to za wszelką cenę w tym momencie naprawić. Ale to nie jest prawda. Bo wy je kochacie najmocniej na świecie. Dlatego zamiast walczyć z nim o to, czy ta miłość istnieje, czy nie, lepiej czasami w celach deeskalacji znowu uśmiechnąć się. Najbardziej doświadczeni rodzice i nauczyciele wiedzą, że w takich sytuacji należy się uśmiechnąć. Dziecko może ci zarzucić, nie śmiej się ze mnie, a prawda jest taka, że nie śmieję się z ciebie. Po prostu jestem miły wobec ciebie. Chcę nauczyć się cię, jak traktować w miły sposób tych, którzy są dla ciebie ważni. Więc uśmiechamy się i mówimy na przykład, prawie mnie nabrałeś. Czy to działa w różnych sytuacjach? Spróbujmy. Pouczyłeś się dzisiaj? Nie było nic zadane. Prawie mnie nabrałeś. Ja jej nic nie zrobiłem. Wow. Prawie mnie nabrałeś. Albo, wiesz, jak byłem w twoim wieku, też tak mówiłem do rodziców, ale na moich rodziców to działało. Na mnie nie. Poziom trzeci. Ale ty jesteś podły. Nienawidzę cię. Tak, wiem. Prawie mnie nabrałeś. Poziom czwarty. Wolałbym mieszkać z babcią albo u Pawła. Jego rodzina jest normalna. Wolałbym mieszkać pod mostem niż w tym więzieniu. Jaka odpowiedź na to? Co powiecie na pełną miłości? Będę cię kochał, gdziekolwiek zamieszkasz. Czy to prawdziwe zdanie? Absolutnie tak. Już wkrótce, tak czy inaczej, to będzie prawdą, jak się wyprowadzi. Będziesz je kochał, gdziekolwiek zamieszka. Poziom piąty. Czy znacie dzieci, które przechodzą na poziom piąty manipulacji? Czy rozpoznajecie go? Ten poziom brzmi tak. Przepraszam. Obiecuję, że już tego nigdy nie zrobię. Poznajecie ten poziom? To poziom, w którym nie tylko was się próbuje zmanipulować, ale oni sami siebie manipulują już. Czy znacie taką odpowiedź dorosłego, rodzica? O, na pewno jest ci przykro. Wyciągnąłeś z tego lekcję? Obiecuję, że już nigdy tak nie zrobisz, tak? Jeżeli tak, to dajemy ci drugą szansę. Nie będzie żadnych konsekwencji. Słyszeliście już to kiedyś? Ale bądźmy szczerzy. Czy to działa na dłuższą metę? A co, gdybyśmy w zamian zrobili coś takiego? Oj, wiem, że naprawdę jest ci przykro. Wiem, że wyciągnąłeś z tego lekcję i wiem, że się postarasz poprawić. Ale co powiedziałem? Takie są konsekwencje. I tak naprawdę to są najpotężniejsze słowa, jakie posiadamy jako rodzice. Potężniejsze od tak wiem. Możesz użyć je praktycznie w każdej sytuacji. To nie fair. Co powiedziałem? To głupie. Co powiedziałem? Bo ty mnie nie kochasz. Co powiedziałem? Bycie konsekwentnym jest największym darem, jaki możemy dać swoim dzieciom. Od najmniejszego, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Jeżeli dzieci uczą się, że w tym świecie istnieją pewne prawa i fizyki, ale też zależności międzyludzkiej, że istnieją konsekwencje ich zachowań, to nauczą się, kiedy przyjdą poważniejsze wyzwania, że te konsekwencje też na nich przyjdą. Najgorszym z prezentów, jakie możemy dać naszym dzieciom, to bycie niekonsekwentnym. Wielkie słowa, wielkie kazania, wielkie frustracje, wielki gniew, zadymy w domu, a potem i tak mama albo tata naprawi wszystko za swoje dziecko. Pamiętam, jak uczyłem się tego, postanowiłem to testować na najbardziej podstawowych sytuacjach naszego życia rodzinnego. I takie były dwie. Pierwszy, gorący kominek. Oczywiście baliśmy się, że nasze takie, wiecie, raczkujące dziecko albo wchodzące, już zaczynające chodzić, dotknie się rozgrzanego do, nie wiem, 400 stopni Celsjusza kominka. I postanowiłem zrobić tak zwane kontrolowane oparzenie, czyli jak kominek miał 60-70 stopni, więc można było go dotknąć na parę sekund ręką, więc jako rodzic odpowiedzialnie do tego podszedłem, pozwoliłem mojemu dziecku dotknąć i zobaczyć, że to jest gorące. I nagle zmysłowiła sobie, o, są konsekwencje podchodzenia do kominka. Albo kontrolowany upadek ze schodów. Z pierwszego stopnia. Tatuś był w pobliżu. Ale wiecie, jak zaboli z pierwszego stopnia, to jest duża szansa, że nie spróbuje, co to znaczy z szóstego albo ósmego. Prawda? Wiecie, podaję to jako takie, można by powiedzieć, śmieszne, bzdurne sytuacje. Ale tak działa życie. I naszym zadaniem jako rodziców jest pomóc im odkryć tą ważną lekcję życiową. W moim życiu są konsekwencje. Nie założę czapki, jak będę szedł do szkoły albo rękawiczek w zimę, bo zapomniałem, no to będzie ci zimno w rączki. I tyle. Nie próbujemy ratować ich za wszelką cenę, z każdej opresji, bo wówczas stwierdzą, że zawsze spadną na cztery łapy, bo mamusia albo tatuś tam wyląduje. Więc krok pierwszy, wyłączony mózg. Im mniej nasze usta się ruszają, tym bardziej efektywni okazuje się stajemy. Powstrzymywanie się od pokusy formułowania właściwych odpowiedzi chroni nas od pokusy do wygłaszania kazań, wykładów, które tak naprawdę chyba nigdy nie zadziałały na żadnego rodzica. Dla żadnego rodzica. I drugi krok to jest łagodne powtarzanie jednozdaniowych zwrotów. Kiedy o tym pamiętamy, bez względu na to, co dziecko mówi, wyczerpujemy jego paliwo. Paliwo jego argumentów. Jak roślina trochę, bez wody jego marudzenie i narzekanie usycha i umiera. Mądrzy rodzice powtarzają jednozdaniowe zwroty. Tak, wiem, kocham cię za mocno, aby się z tobą kłócić. Co powiedziałem? Będę cię kochać gdziekolwiek zamieszkasz? Albo jeszcze jeden ciekawy. Kłócę się tylko o 6 rano w sobotę. Zapraszam. I wiecie, Foster, jak z nami o tym mówił, to mówił o tym, że rodzicielstwo powinno być dla nas przyjemne. Dlatego on, bo jeżeli dla nas jest przyjemne, to znaczy, że jest zdrowe dla naszych dzieci. Jeżeli dla nas jest nieprzyjemne, to znaczy, że fundujemy naszym dzieciakom coś, czego nie chcieliby najprawdopodobniej dostać. Zatem śmiej się dużo. Żartuj w zdrowy sposób. Używaj tych zwrotów tak, żeby rozładowywać napięcie. Nie ze względu na brak szacunku albo ignorancję. To dużo lepiej działa niż twoje wkurzenie się, albo milczenie, albo trzaskanie drzwiami, albo odwoływanie się do najwyższych autorytetów. Dlaczego te umiejętności są takie ważne? Kiedy popadamy we frustrację jako rodzice, moralizujemy, staramy się wygrać z dziećmi, zapominamy, że robiąc to uczymy ich bardzo smutnej lekcji. Kłótnia z rodzicem jest dobrą drogą do uzyskania ich uwagi. I znacie te historie z życia różnych rodzin, gdzie dzieci są nieposłuszne, buntują się tylko dlatego, żeby zdobyć uwagę swojego rodzica. Bo to jest jedyna okazja i moment, w którym tą uwagę zdobywają. A co gorsze, lekcja ta jest jeszcze gorsza, kiedy odkrywają, że tak naprawdę mogą przez kłótnię osiągnąć swoje cele. Jeżeli będę wytrwały w naciskach na rodziców, manipulacji rodzicami, w końcu się poddadzą. Wszystko, co muszę zrobić, to być wytrwały. Brak konsekwencji uczy ich, że prędzej czy później dostaną to, czego będą chcieli. A cena z naszej strony rodziców jest bardzo wysoka do zapłacenia za to. Jeżeli wciąż nie zmieniamy taktyki, ale okazujemy frustrację i złość, wówczas uczą się trzeciej, bardzo niezdrowej lekcji, która brzmi: nie ma nic bardziej ekscytującego i zabawnego, jak twarz mojego taty, która robi się czerwona. I może to już jest etap nastoletni, późno nastoletni. Ale widzicie eskalację tego typu postaw i zachowań? Może dojść do tego, że będzie to robione tylko nie ze względu na uwagę albo osiągnięcie swoich celów, ale po prostu, żeby mu dowalić. Jak ekscytujące musi to być dla dziecka, że najpotężniejsi ludzie w ich życiu są emocjonalnie kontrolowani. Nie trzeba dużo czasu, aby zrozumieli, że kiedy życie staje się nudne albo potrzebuje powalczyć o władzę, zawsze jest dobrze zacząć jakąś kłótnię z mamą lub z tatą. I chyba łapiemy już to, że to nie są tylko postawy albo sytuacje, które mogą mieć miejsce jednostkowo w naszym domu rodzinnym. Są zakorzeniane nawyki myślenia, radzenia sobie z rzeczywistością i również odnoszenia się w relacjach z innymi ludźmi. I jak łatwo jest przenieść te nawyki do osiągania swoich celów poza domem, w dorosłym życiu, wobec współmałżonków, współpracowników, a na koniec koło się zamyka wobec swoich własnych dzieci. Dlatego w takich sytuacjach naszym celem jako rodziców jest deeskalacja. Włączamy umysł, powtarzamy jednozdaniowe wyrażenia, które może na krótką metę frustrują, ale w dłuższej nie pobudzają do gniewu ani nas, ani nasze dzieci. I może wy jako dorośli jesteście w takim miejscu, bo nauczyliście się tego. Żyjecie długo i może dobrze wam się powodzi, bo rodzice nauczyli was szacunku. Do nich, do siebie samych, do autorytetów, do innych ludzi. Ale przede wszystkim do siebie samych. To umiejętność dbania o siebie. Nie angażuję się w te wojny z moimi dzieciakami. Nie pozwalam, aby się rozpętały na dobre, ale deeskaluję je, bo za bardzo szanuję i kocham siebie i moje dzieci. Dlatego też staramy się wszystkie negatywne emocje wyrażać po cichu, a pozytywne głośno. Negatywne wyrażać po cichu i na osobności, pozytywne wyrażać głośno i publicznie. Czy nie jest na opak? Najczęściej w naszym wydaniu. Skutki wiecie, jakie bywają. I dlatego też nie rozwiązuję wszystkich problemów moich dzieci za nie. Muszą uczyć się, czym są konsekwencje i bycie konsekwentnym, bo jest to nierozerwalny element wychowania według wyraźnych reguł. Dlatego właśnie szanujące rodzicielstwo. Siebie, innych i nasze dzieci. Aby nauczyć ich szacunku wobec mnie jako rodzica, ale też nauczyć ich szacunku, którym będą się posługiwali przez wiele, wiele lat swojego życia, które, daj Panie Boże, będzie długie i dobre, błogosławione przez Niego. Amen.